Rozmowa o wierze, przed mikrofonem Anna Łoś. Kobieta w kościele to temat naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Święty Paweł napisał w liście do Galatów: nie ma już Żyda, ani poganina, nie ma już niewolnika, ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny, ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Ale przewrotnie powiem, rola kobiet ulegała też niestety deprecjacji. I zawsze, nie zawsze widziano w nich i widzi ważny element tej rzeczywistej i duchowej budowli. Kim jest, a może do czego aspiruje kobieta w kościele? O tym dziś rozmawiać będą Państwa i moi goście. W studiu witam siostrę Marzenę Władowską ze Zgromadzenia Jadwiżanek Wawelskich, teologa, slawistkę, byłą przełożoną generalną zgromadzenia. Witam siostrę.
Witam serdecznie.
Witam także panią Małgorzatę Drżał z krakowskiej szkoły flamenco Alma Raima. Jest pani także terapeutką, filologiem hiszpańskim. No tutaj rozumiemy, dlaczego flamenco. Witam panią także. I witam także doktora Grzegorza Guzika, wykładowcę AGH, matematyka, a także artystę piszącego ikony. Państwo są małżeństwem, a wiąże was jeszcze jedna wspólna sprawa, mianowicie jesteście świeckimi dominikanami z fraterni świętego Alberta Wielkiego. Witam także. A spotkaliśmy się w związku z jubileuszem także dominikanów, 800-lecia i aeropagami, które się u dominikanów odbywają. Dwa tematy już były tutaj poruszane. A teraz ten trzeci, bardzo ważny, kobieta w kościele. Myślę, że warto na początku jednak zapytać o to, i to pytanie może do siostry albo do państwa, jak uważacie, jaka była ta właśnie rola kobiety w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Bo ja gdzieś znalazłam, że chrześcijaństwo podniosło kobietę, porównując z antykiem, do bardzo ważnej roli, tak jak można powiedzieć, upodmiotowiło ją. Czy to prawda?
Tak, tak bym to określiła. Myślę, że na kilku poziomach się to dokonało. To znaczy chrześcijaństwo przede wszystkim jest religią, która stawia na pewien personalizm, nawet jeśli to nie było wówczas tak określane, to jednak, ponieważ mamy jednego ojca, to jesteśmy braćmi i siostrami i równymi w godności. Także we wszystkich takich, powiedziałabym, znaczących obszarach również posług w kościele, kobiety były włączane i miały swoją rolę, oczywiście jakoś jasno określoną, która się nie mieszała z pewnymi takimi zaangażowaniami męskimi, natomiast była ona bardzo znacząca. I wiadomo, że ta rola, że tak powiem, fluktuowała.
No bardzo. I będziemy o tej fluktuacji mówić, myślę.
Natomiast wydaje mi się, że to zagadnienie jest takie kontrowersyjne i niekontrowersyjne. To znaczy, można je rozpatrywać na kilku poziomach i można powiedzieć tak, że jeśli by mnie ktoś na przykład dzisiaj zapytał, jak ja się czuję jako kobieta w kościele, to chciałabym zapytać, o jakim kościele mówimy, tak? Czy pod tym sformułowaniem nie kryje się już od razu pewne takie uproszczenie i taka redukcja do kościoła w wymiarze instytucjonalnym, bo tak to, czyli na przykład jakie są moje kontakty z księżmi w parafiach, w kurii, rozmowy z biskupami, czy właśnie jak to się wszystko odbywa. Mówiąc o kościele, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że się czuję częścią umiłowaną kościoła chrystusowego. Kościoła, który jest duszą tego kościoła, również tego instytucjonalnego, tego, że tak powiem, z którym mamy na co dzień do czynienia. I w tym kościele czuję się bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
To znaczy, a w tym tam, klerykalnym?
Jeszcze tylko dopełnię. W tym kościele czuję się dobrze, dlatego że tam się oddycha Ewangelią. Tak? Tam się oddycha Ewangelią. Natomiast ten kościół, nazwijmy go klerykalnym, też bym to trochę jakby rozróżniła. Dlatego że dla mnie podstawą odniesień międzyludzkich jest pewna kultura, nawet nie ukształtowana przez religię chrześcijańską. Po prostu kultura bycia. A druga rzecz to jest właśnie jakaś wiara żywa. I tam, gdzie się pojawia pewien schematyzm, automatyzm i pewne przyzwyczajenie, bo nie chciałabym tutaj przypisywać jakby, nie wiem, księżom, czy nie wiem, jakimś instytucjom działań intencjonalnych, prawda? Tylko jest to pewne przyzwyczajenie, tak, przyzwyczajenie.
Pewne. Od wieków.
Od wieków.
Tam,
i jedną rzecz chciałabym zauważyć, bo widzę i obserwuję to, przepraszam, na swoim przypadku, że tam, gdzie ja się czuję jako kobieta w sobie samej dobrze, jako kobieta sama ze sobą w środku, tam emanuje pewną jakby takim spokojem i pogodą, która też wychowuje do traktowania mnie jako kobietę przez świeckich mężczyzn.
No, to widocznie nie miała siostra takich różnych historii może i dzięki temu, że siostra jest tak zintegrowana, ale takie różne historie związane właśnie z takim traktowaniem z góry kobiet, na przykład mnie bardzo często spotykały w kościele, jestem kobietą świecką. Ciekawa jestem, czy tutaj pani Małgorzata Drżal z duszą flamenka coś powie kontra siostrze.
Ja może dopełnię jednak, nie powiem kontra, bo akurat też jestem. Nie mam jakichś problemów w zasadzie żadnych. Może to też wynika z tego, że ja generalnie od dziecka, od małego dziecka jestem blisko kościoła i nigdy nie miałam złych doświadczeń, oprócz takich jakichś jednostkowych, powiedzmy, nieporozumień, ale to nie wynikające jakby z problemami, tylko jakieś oazy czy tym podobne organizacje. Natomiast i zawsze wiedziałam, gdzie jest moje miejsce w tym kościele. Zawsze jak miałam jakieś właśnie kontakty z księżmi czy z ojcami, to one były bardzo dobre i wiele bardzo pomocne dla mnie. Nigdy mnie nie spotkało nic złego. To też mam szczęście być może, bo teraz się oczywiście wałkuje wiadomo jakie tematy. Natomiast zauważam, dokładnie to, co siostra mówiła na temat kultury, to tutaj można by napisać poemat na ten temat, a raczej to...
Antypoemat. Antypoemat.
Antypoemat. Bo niestety dalej się obserwuje to, że co niektórzy, nawet bracia nasi, zapominają, że kobieta to nie jest podczłowiek, tylko człowiek i to jest równy człowiek im. I to możemy zaobserwować bardzo często, bo niestety... Tak jest.
Panie doktorze, pan będzie prowadzić ten panel. Jest pan jedyny mężczyzną w tym studiu. Czy zwraca pan uwagę jako świecki dominikanin właśnie, choćby dominikanom, że coś jest nie tak w stosunku do, nie wiem, traktowania kobiet?
Ja powiem tak, że nie ma bardzo takich rozmów pomiędzy księżmi, braćmi, dominikanami, a świeckimi. Też nie, jako fraternia, jako członkowie fraterni, nie spotykamy się raczej ze strony dominikanów, a jeśli, to bardzo rzadko z jakimś takim traktowaniem kobiet, nazwijmy to, z pewnym dystansem. Może warto taki tutaj wątek poruszyć, że niestety, co jest spotykane, i trzeba się zastanowić nad tym, skąd to się bierze, problemy, które duchowni, czy to zakonnicy, czy to duchowni tak zwani świeccy, księża diecezjalni mają z kobietami, często wynikają, mają gdzieś prawdopodobnie początek w domu rodzinnym.
Czyli złego obrazu takiego, spaczonego
bardzo
obrazu
często,
kobiety. Tak,
tak może być taka sytuacja. To jest pierwsze źródło i tutaj też bardzo będziemy chcieli zwrócić uwagę na to, jak istotna jest rola kobiety jako z jednej strony matki, tej matki, która rodzi, dajmy na to, tego syna, który później będzie kapłanem, jak istotne jest... żeby no po prostu matka była wzorem kobiety, a z drugiej strony no kimś właśnie, kogo obraz ten człowiek będzie niósł przez życie. I tutaj mamy wiele świetnych przykładów świętych kobiet po prostu, świętych matek, które wychowały dalej świętych kapłanów. Że od chociażby przypomnę matkę Ojca Świętego Jana Pawła II, prawda, której rodziców Jana Pawła II proces beatyfikacyjny się gdzieś tam rozpoczyna. Z kolei trzeba też podkreślić, jak istotną rolą jest rola kobiety jako siostry. To oczywiście słowa rola to jest też taka bardzo delikatna rzecz, natomiast no, trzeba chyba jakiegoś słowa użyć, więc na pewno jest tak, że jeśli mężczyzna, który wchodzi w stan duchowny, ma siostrę, czy siostry, czy...
To jest mu łatwiej podejrzewa.
Tak, kobiety ze swojego otoczenia,
kontakt,
tak, z którymi jest w normalnych relacjach, które nie są gdzieś podszyte jakimś irracjonalnym w gruncie rzeczy lękiem, A często tak bywa, że po prostu w tych postawach
no, ale ten irracjonalny
kleru się lęk, widzi taki lęk przed kobietami.
To jest też spuścizna wieków, które na to pracowały. No i też choćby nawet świętego Tomasza z Akwinu, który tam pisał o kobietach. Oj, powiedzmy sobie, nie będziemy cytować. Spuśćmy zasłony milczenia. I teraz też mała muzyczna przerwa. Ja przypomnę adres mailowy tej audycji wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze. Dziś o kobiecie w kościele, w prawie kobiecym gronie. Przypomnę, na ten temat rozmawiam z siostrą Marzeną Władowską ze zgromadzenia Jadwiżanek Wawelskich, teologiem i slawistką, byłą przełożoną generalną zgromadzenia. Rozmawiam także na ten temat z Małgorzatą Drżal z krakowskiej szkoły flamenko i panem doktorem Grzegorzem Guzikiem, wykładowcą AGH, matematykiem. Państwo są małżeństwem, są także świeckimi dominikanami z fraternii świętego Alberta Wielkiego. Siostra Marzena Władowska bardzo pięknie mówiła o tej właśnie swojej integralnej roli w kościele, a ja taki cytat z mojej ulubionej innej siostry, która jest zamknięta w klasztorze i pisze od czasu do czasu świetne książki. Na pewno siostra miała w rękach, siostra Małgorzata Borkowska, Oślica Balama, i takie zdanie. Stoi za tym nieszczęsna koncepcja, że kobiety są mniej warte niż mężczyźni oraz że księża w kościele są wszystkim, a siostry niczym. Proszę się do tego ustosunkować.
No, siostrę Małgorzatę miałam okazję poznać. Rzeczywiście to jest
wyjątkowa
to jest
osoba.
Bardzo zintegrowana osoba, że tak, tak powiem, kobieta, osoba. Tak. Natomiast myślę, że też poprzez swoją taką wyrazistość wypowiedzi no, wydobywa.
Ale problem jest.
Problem jest. Ja
nie,
tak,
ma to,
to ja nie chciałam, żeby moja wypowiedź zabrzmiała tak powiem, duchowo, idealistycznie. Natomiast, żeby popatrzeć na nią jakby na kilku poziomach. Problem jest i nawet przygotowując z Grzegorzem, zastanawiając się też, jak ten panel będzie wyglądał, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy trochę o tych problemach. Grzegorz już podjął temat pewnego wychowania w domu, gdzie idą pierwsze przekazy, nie tylko przekazy takie, jak się odnosić do kobiet, ale przede wszystkim widzi się, jak ojciec traktuje matkę, prawda? To są jakby nie, nawet niewerbalne, to nie muszą być werbalne, tak? Ale to są bardzo ważne jakby takie
obrazy, które wchodzą zupełnie
absolutnie
takie podprogowe,
człowiek się
można
tego
powiedzieć
uczy, tak,
trochę.
No. Jeśli ktoś ma takie doświadczenie, wiem jak ja, że tata mnie od maleńkości całował w rękę jako nie małą córeczkę, ale małą kobietę przy różnych okazjach i odbierał z dworca, prawda, z kwiatkiem i mnie witał, cieszył się. No to jest doświadczenie jakby takiej wzrastającej jakby zdrowej kobiecości. Wracając do kościoła. Możemy jakby z jednej strony zdiagnozować problem, z drugiej strony spróbować odpowiedzieć na pytanie, co możemy zrobić.
No właśnie.
Co możemy zrobić.
Tak.
Mówiąc Kościół, tutaj tak. Grzegorz przypomniał jakby też formację kapłanów czy seminaryjną, bo jakby widzę, że celujemy trochę na to, żeby kapłani się troszeczkę jakby pobudzili w tym zakresie, chociaż Kościół jest szerszym pojęciem.
Tak, tak
chodzi
jest,
w ogóle ale o mężczyzn i o wzajemne jakby stosunki. Ale co możemy zrobić? Wydaje mi się, i mamy takie doświadczenie jako zgromadzenie, jako siostry, bycia w seminarium. Przed laty zaprosił nas do współpracy były rektor Seminarium Sosnowieckiego, ksiądz Włodek Skoczny, Włodzimierz Skoczny. Bardzo zacny, pobożny człowiek i taki ojciec prawdziwy, mężczyzna, normalny.
Pobożny radosny, ksiądz, wierzący ksiądz.
Wierzący, tak, normalny człowiek. Tak. Tak. I on miał taką właśnie koncepcję jako wychowawca, jako rektor, żeby siostry nie posługiwały tylko, mówiąc takim stereotypem, w kuchni, prawda, tam gdzieś
albo
tam na zapleczu były niewidoczne, ale jedna tam zarządzała trochę jakby tą administracją kuchenną, druga była w sekretariacie, trzecia była w bibliotece, ale chodziło mu o bycie i mieszkanie razem z klerykami, żeby oni mieli codzienne doświadczenie kobiety w tym domu, żeby mieli wielość relacji i trochę się oswajali, jeśli się nie nauczyli, nie oswoili w domu jakby z pewnym tym, ale też jako już dojrzewający mężczyźni, żeby nabierali pewnej swobody i normalności w tym kontakcie. Zmierzali się też z pewnymi reakcjami, które są w każdym z nas, jak je porządkować, czy ewentualnie jakoś tonizować.
Chciałam zapytać się panią, czy łatwo jest walczyć z takim pewnym obrazem, który gdzieś tam przez te wieki, bo ja o tym wspomniałam, gdzieś tam pokutuje, mianowicie takim, że no, będąc bardzo upodmiotowioną, choćby przez Jezusa Chrystusa, prawda, te kobiety właściwie były przy nim, miały imiona, były ważne. Pierwsze zobaczyły zmartwychwstanie, pojawia się to chyba w czterech Ewangeliach, tak? I czy to potwierdza. Ale jednak później, to jest tak, ta wizja platońska, tam Platon mówi, że jedyne, czego pragnie kobieta, to żeby być mężczyzną. A myślę sobie tak, że stała się jednak taka narracja właśnie, że ta kobieta jest to rozerotyzowanie, że jest tym takim naczyniem właśnie szatana i przyczyną wszelkiego zła. To gdzieś ciągle pokutuje, wydaje mi się, gdzieś nawet tak podświadomie w bardzo wielu narracjach. No nie wiem, czy tylko kościelnych. Myślę, że nie tylko kościelnych.
No tak jest niestety, ale to nie jest jeszcze powód do tego, żeby temu ulegać. No nie, dlatego, że każdy z nas odpowiada za siebie i w tym momencie to, że ktoś tak myśli, to znaczy, że ja mam to uznawać, że jakiś tam ksiądz, mówimy teraz oczywiście o tym środowisku, tak uważa, no to ja zupełnie nie reaguję na to. Znaczy ja mówię, ja jestem we fraternie, jestem zakonnicą, ja jestem zakonnicą, jestem po ślubach wieczystych i w tym momencie ja jakby startuję zupełnie z innej pozycji. I wtedy, gdy ktoś coś takiego słyszy, zupełnie jest zbity z tropu, bo wtedy ksiądz się kompletnie nie wie, jak zachować. Tak?
Jeszcze mężatka tańcząca flamenko
i zakonnica. Tak, dokładnie. No. Dzieciata w dodatku. Dzieci już duże, znaczy 11-latki. I w tym momencie też jest konsternacja polega też na tym, że oni, często jest coś takiego, no ale przecież to i tak wszystko winne jest kobiet. To kobieta jest winna. A ja mówię, nie, idę sobie zrobić kawę wtedy. Czy ojcu zrobić też?
A może ojciec by mi zrobił?
A ja właśnie, a jak mi ktoś sobie mówi, nie, ja sobie, a ja wiem, że ty
chcesz
sobie sama.
Była parę takich sytuacji, że właśnie duchowni mówią, zrobiłabyś kawę, a ja mówię, a może ojciec by mi zrobił, prawda?
Tak, ale ja na przykład, to też jest sposób, natomiast ja w ogóle nie odczuwam żadnych kompleksów z tego powodu, bo dla mnie zrobienie komuś kawy, to nie wynika z tego, że ktoś chce, tylko dlatego, że ja chcę zrobić tą
kawę.
To jest... I ja robię to, co ja chcę w tym momencie. I nikt mi nie mówi, co ja mam robić. Ja robię to dlatego, że tak chcę robić i że takie jest moje przekonanie. To już jest zupełnie inna sprawa oczywiście, jakie mamy bazy wyjściowe i dokładnie to, jak żeśmy zostali wychowani w domu, jakie mamy bagaż doświadczeń, też z innymi kapłanami z dzieciństwa. To jest niestety bardzo skomplikowana sprawa. Ale zawsze trzeba odbijać piłeczkę. Nie można absolutnie pobłażać nikomu, bo pobłażanie doprowadza do tego, że ktoś dostaje przyzwolenie na pewne zachowania i ten człowiek nawet nie wie, że on coś robi źle.
To co zrobić, żeby ten głos kobiet, których, jak brzydko się mówi, jest większa połowa, tak? Na pewno w kościele, był bardziej słyszalny. Jak pan to widzi?
Znaczy pierwsza rzecz zasadnicza, pani wspomniała Platona, natomiast antropologia chrześcijańska, antropologia biblijna mówi coś kompletnie innego.
Jak spojrzymy... Ale tam platońskie były wersje też.
Ale. Spojrzymy do Księgi Rodzaju, na stworzenie człowieka, dla mnie to jest w ogóle jeden z ulubionych fragmentów Biblii i on jest absolutnie genialny. Jest powiedziane bardzo prosto. Stworzył Bóg człowieka, stworzył mężczyznę i kobietę. Więc od początku jest równość. W miejscu, kiedy jest to opowiadanie o człowieku, który był sam i Bóg mówi, stwórzmy mu pomoc, ale to słowo pomoc to jest bardzo ciekawe słowo. Mianowicie to jest to słowo, które występuje w psalmach na przykład, odnosi się do twierdzy obronnej, do warowni, a nie do takiej pomocy typu właśnie...
Przynieś, podaj, pozamiat.
Dokładnie, tak. I jeśli spojrzymy na to w ten sposób, no to oczywiście można powiedzieć tak, mężczyzna może zrobić jedną, jedyną rzecz wobec kobiety. Dokładnie to, co zrobił Adam. Stanąć w zachwycie i powiedzieć, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Oczywiście to jest jakby, trzeba zauważyć, że antropologia chrześcijańska absolutnie nie różnicuje w sensie nierówności kobiet i mężczyzn. Po drugie, jesteśmy, i to było poruszone przy okazji pierwszego spotkania naszego Areopagu na temat świeckich w kościele, zmienia się i musi się zmienić
Ta prydencka
wizja samego stanu kapłańskiego. Kapłan to nie jest nadczłowiek. To jest ktoś, kto realizuje służebną rolę, służąc sakramentami w kościele wśród równych ludzi, którzy są powołani w tym kościele do pełnienia misji kapłańskiej, na mocy kapłaństwa Chrystusowego powszechnego, królewskiej i prorockiej.
I na mocy chrztu także.
Dokładnie, prawda? Właśnie tak. Ważne. Wszyscy jesteśmy ochrzczeni, wszyscy jesteśmy zanurzeni w Chrystusa, w jego ciało. I oczywiście to jest jakaś taka wizja globalna. Warto z całą pewnością oczywiście sięgnąć do nauki o godności kobiety, chociażby do listów do kobiet świętego Jana Pawła II, z całą pewnością. Natomiast warto też jakby tutaj zwracać uwagę na pewne istotne rzeczy. Kobiety same między sobą w kościele powinny zadbać o to, by być między sobą solidarne. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ale
na czym ta solidarność miałaby polegać? O tym za chwilę porozmawiamy. To jest bardzo ciekawy wątek. Ja przypomnę adres mailowy tej audycji wiara@radiokrakow.pl. Rozmowa o wierze przed mikrofonem Anna Łoś. Przypominam, o kobiecie w kościele rozmawiamy w studiu. Przypomnę, siostra Marzena Władowska ze Zgromadzenia Jadwiżanek Wawelskich, Małgorzata Drżal, krakowska szkoła flamenko i dr Grzegorz Guzik, wykładowca AGH, matematyk. Państwo są małżeństwem, także siostrą i bratem, tak? Bo są państwo świeckimi dominikanami z fraternii świętego Alberta Wielkiego. Pan Grzegorz mówił przed przerwą muzyczną o tym, że warto, żeby kobiety zbudowały w kościele pewną solidarność. Co pan przez to rozumie? Jak panie też to rozumieją? Solidarność w jakim sensie?
Niestety to jest troszkę tak, że w różnych miejscach, w społecznościach, czy to są, nie wiem, zakłady pracy, powiedzmy, szkoły i tak dalej, w momencie jak jest duże zgromadzenie kobiet, to przykro czasem mówić, ale one zaczynają konkurować między sobą. I warto po prostu...
To nie jest stereotyp taki... Nie, tutaj jednak.
Niestety tak bywa. Okay. Niestety tak bywa. A no, to takie są fakty. Nie będziemy z faktami dyskutować. Natomiast i warto chociażby samo to zauważyć, że taka tendencja istnieje jakby w skupiskach kobiet. W momencie jak chociażby możemy przywołać taką sytuację, jest kobieta jedna, dwie, trzy, dajmy na to na wydziale teologicznym, i chodzi o to, żeby one nie konkurowały ze sobą wzajemnie.
Tylko stworzyły wspólny front, tylko militarystycznie, choć może dzisiaj to nie używajmy takich.
Tak, troszeczkę w ten sposób. To jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, wydaje mi się, że istotną rzeczą jest, i to jest pewnie rola kobiet, które się dobrze czują w kościele, pokazywanie, zwłaszcza młodym kobietom, które wchodzą dopiero, że tak powiem, w dorosłe życie, że faktycznie mogą się w tym kościele odnaleźć, że faktycznie może tutaj być miejsce, które będzie ich, że będą tutaj spełnione, że odnajdą właśnie się jako kobiety.
A jak to konkretnie według pani powinno wyglądać, pani Małgorzato?
Jak powinno wyglądać? To też jest często indywidualna sprawa. Zależy, z jakiego punktu startujemy. Jeżeli chcemy odnaleźć się w kościele, to przede wszystkim trzeba zaakceptować pewne rzeczy, które w tym kościele są. Czyli na przykład nie neguję tego, że... To już żeśmy przed chwilą poruszały temat, że kapłanem jest mężczyzna. Właśnie. Na przykład. Mm-hmm. Nie jest to żaden problem dla mnie w ogóle i nawet byłoby... Jak było inaczej, to bym była bardzo zdziwiona. Mam takiego kolegę nie z drużyny, tylko z fraternii, który stwierdził, że jeśli dojdzie do tego, że kobiety będą stały przy ołtarzu, to on rezygnuje i przenosi się do prawosławia. Ale mówię to...
Słabe.
No ale nie, mówię to w żartach było, prawda?
Jasne.
Ale są też tacy ludzie, no po prostu jest to pewna trwałość taka, tak, Konstans. I cóż, ja myślę, że przede wszystkim trzeba wiedzieć, czego się chce, czego się oczekuje i nie ustępować.
Usłyszeć głos kobiet, nie? Żeby kobiety mówiły jednym głosem, tak? Czyli co konkretnie, proszę siostry? W czym możemy mówić jednym głosem?
Czy możemy, to zastanawiam, teraz mnie pani zaskoczyła trochę, bo tak czy możemy mówić bardziej jeszcze, może chciałabym wrócić do tego, o czym była, jak się możemy wspierać, na przykład myśląc o takim byciu we wspólnocie i o tym takim międzypokoleniowym uczeniu się tej jakby docenienia tego pewnego geniuszu, który nie jest przejawem jakiegoś narcyzmu kobiecego, tylko jest po prostu uznanie pewnych darów, jakie Bóg w nas złożył. Młodsze od starszych uczą się trochę, jak właśnie funkcjonować, żeby to było funkcjonowanie mądre, pełne godności, ale też dyskretnie wychowujące jakby ten świat, który bywa niewychowany, można tak powiedzieć. Bez z kolei wyższości, bez wrzasku, bez jakiegoś takiego upominania się o godność, tak? To są, myślę, że o wiele silniejsze jakby przekazy. W czym? Gdzie możemy być solidarne? Tak już Grzegorz powiedział na przykład na Wydziale Teologicznym, uważam, że kobieta ma niezwykły zmysł teologiczny taki, można powiedzieć, zmysł wręcz. Nawet ta, która nie jest jakby...
Piąty zmysł.
Ma jakąś naturę taką, powiedziałabym, bardziej kontemplatywną. O ile mężczyzna ma kontemplatywny umysł, to można powiedzieć tak skrótowo oczywiście i trochę to tak upraszczając, że kobieta ma kontemplatywne serce, tak? Ona oczy ma kontemplatywne, ona widzi jakby pewną ukrytą rzeczywistość, która jest pod tym. Nie jest jakby uwikłana w spekulacjach jakby takich intelektualnych, bardziej gdzieś zmierza.
Ale może być.
Może być. Więc... Wydaje mi się, że kobieta z natury swojej jest matką, siostrą, córką i ja stawiam na nie tylko działanie takie, powiedziałabym, zbiorcze, frontalne, jakby takie, odwołując się właśnie do tego jakiegoś militarnego języka, tak żeby razem, zbiorowo, że jest jakaś siła, tylko do siły osobowości. Przywołana tutaj siostra Małgorzata Borkowska, jestem przekonana, znam ją wiele lat. Myślę, że niewielu sobie pozwoliło na traktowanie jej
z wyższością. Na pewno.
Ale to jest emanacja osoby, tak? Osoby, która jest mądra, piękna, wewnętrznie pewna, nie jest pyszna, nie? Jest coś niezwykłego, co wzbudza respekt, poważanie i człowiek, który stoi po drugiej stronie, mężczyzna, czy to jest kapłan, czy to nie jest kapłan, jakby momentalnie ląduje w pozycji albo syna, który się jakby słucha trochę matki, albo brata, który uczy się od równej jakby od siebie siostry, albo ojca, no nie wiem czy ojca, bo ona już jest taka mocno starsza, ale pewnego, jakby, tu widzę osobowe oddziaływanie. Im więcej dojrzałych jakby kobiet, które się nie boją i które doceniają jakby te wartości, które mają i chcą jakby rodzić w kościele, nie chcę mówić, że kobieta jest do rodzenia, rodzimy w kościele, to jest jakby, tworzymy dom. Jedną tylko króciutko jeszcze powiem, że jak ksiądz arcybiskup, biskup Grzegorz Ryś został arcybiskupem w Łodzi, to wylądował w pałacu, który był pusty i powiedział, muszę zaprosić kobiety.
I tak zrobił. No, papież też zaprosił kobietę, chyba jest z takiej dyskarterii dość wysoka. To jest jaskółka wiosny nie czyni jedna, prawda? Ciekawa jestem, czy takie kobiety formatu Katarzyny ze Sieny, Teresy Zawila, czy no ja wiem, teraz tak sobie myślę, kogo by tu jeszcze podać? Hildegardy z Bingen. A ona pisała do papieża i tam różne rzeczy mu wytykała. Czy tego rodzaju kobiety dzisiaj są w stanie skutecznie wpłynąć na kształt Kościoła?
Trzeba próbować. Tego, czy będą w stanie, tego nie wiemy. Natomiast mamy obowiązek próbować, a plony... Trzeba być cierpliwym. Może się to uda i miejmy nadzieję, że się uda. Dlatego, że teraz się zmienia zupełnie, tak jak już było wcześniej wspomniane, że rola świeckich zupełnie wraca do pierwotnej wersji. Tak? Czyli jesteśmy równi, kapłan ma swoją rolę, sakramenty i tak dalej. Natomiast wszyscy jesteśmy posłani, powołani i to w równy sposób mężczyźni, jak i kobiety. I na przykład właśnie święta Katarzyna ze Sieny, ona nie była kluską, tak powiem. Ona mówiła prosto z mostu, dosyć skutecznie, często się jej nie udawało, ale to, jeżeli się nam nie udaje, to znaczy, że trzeba próbować dalej.
Tak? Czyli nie ma w nas odwagi, tak? Na przykład jeżeli
ja
coś...
Ja nie wiem, czy nie ma w nas odwagi. Może to jest jeszcze tak, że wiele osób jeszcze nie odkryło tego, że tak trzeba robić. Może odwaga jest. I nawet myślą, że właśnie to nie jest ta skorupa, że ta skorupa to nie jest ich skorupa, a to, którą trzeba przebijać. Bo właśnie stwierdzają, że no, taki beton totalny, więc tutaj nie próbujmy. Ale to jest, to trzeba jednak dojrzeć do tego, że jeżeli jesteśmy w kościele, to jest nasza skorupa i my mamy ją przebijać, jeżeli jest taka potrzeba.
Wspólnota. Tak? Nie my, oni, bo to jest bardzo często taka narracja, tylko wspólnie. No to bardzo pięknie brzmi, jasne, ale jest po grudzie często.
Po grudzie jest zawsze. Trudne rzeczy się robi trudno. Natomiast to jest bardzo ciekawe, przywołała pani świętą Katarzynę ze Sieny, świętą Teresę Wielką, Hildegardę z Bingen. Ja bym tu jeszcze powtórzył nazwiska takich kobiet, jak chociażby Teresa z Lizie, czy nasza Faustyna Kowalska. I warto się zastanowić, że to są kobiety, które zmieniły, można powiedzieć, bieg Kościoła w swoim czasie. Zwróciły bardzo często uwagę na rzeczy w duchowości, czy to zapomniane, które gdzieś zostały przysypane, które trzeba wyciągnąć, czy właśnie miały odwagę mówić wprost o jakichś zaniedbaniach, nadużyciach. I to jest taki charyzmat, który bardzo interesujący jest właśnie mocno przez kobiety realizowane, mianowicie misja prorocka w Kościele.
Na koniec chciałam zapytać, żeby siostra skończyła zdanie. Jestem kobietą w Kościele, bo?
Bo jestem kobietą. Jestem w Kościele, więc jestem kobietą w Kościele. Jako taka czuję się szczęśliwa. Natomiast wiem, że trzeba ewangelicznie reagować na sytuacje, które są. I ta osobista odwaga, prostota i szczerość, one doprowadzają jakby oddolnie do przemiany Kościoła.
Bardzo proszę, pani Małgorzata z Flamenco.
Jestem kobietą w Kościele, bo to jest mój dom i będę go sprzątać.
Jestem mężczyzną w Kościele i pragnąłbym więcej kobiet, żeby były głośniejsze, skoro będzie pan prowadzić to spotkanie, które za chwilę zaprosimy.
Pragnąłbym na pewno, żeby głos kobiet był słyszany, ale pragnąłbym tego, co już powiedziałem, żeby mężczyzna rzeczywiście odnalazł ten zachwyt w sobie nad kobietą, bo to jest ze strony męskiej, to jest w zasadzie jedyny możliwy, prawdziwy punkt widzenia na kobietę. Jeśli tak mężczyzna będzie patrzył, jak Adam na Ewę po stworzeniu, to myślę, że
jaki piękny będzie świat.
Da się dużo zrobić.